o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam słuchaczy Radia Rodzina w kolejnych poradach zdrowotnych. Temat dzisiejszego programu nieco odbiega od dotychczasowych tematów, ale oczywiście nadal jest bardzo związany ze stanem naszej kondycji zdrowotnej. Będę rozmawiać z moim gościem o orzekaniu o niepełnosprawności bądź o orzekaniu o stopniu niepełnosprawności. A gościem programu jest pani przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu, pani Magdalena Sobocka-Maląg. Witam panią serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Proszę, wyjaśnijmy od razu na początku, kiedy my orzekamy o niepełnosprawności, a kiedy jest orzekany stopień niepełnosprawności.
Orzekanie o niepełnosprawności dotyczy dzieci, czyli osoby do 16 roku życia. W zespole uznajemy osoby po 16 roku życia za osoby już jako dorosłe i wtedy orzekamy o stopniu niepełnosprawności.
I nie ma już potem żadnego podziału między 16 a 18 rokiem życia? Nie,
nie ma.
To już ta granica 16. Tak. Powiatowe zespoły orzekają u osób zamieszkałych w danym powiecie i w danym mieście na prawach powiatu, czy tak?
Tak.
Tak, dobrze, potwierdza pani. Czyli tak jak u pani to jest miasto Kalisz i powiat kaliski.
Tak.
A już po sąsiedzku Ostrów ma swój zespół do orzekania na miasto i powiat.
Tak.
W południowej Wielkopolsce to jeszcze Ostrzeszów, Kępno, Krotoszyn.
Zgadza się.
Tak, dobrze. Przejdźmy już tak do meritum. Zacznijmy od dzieci i młodzieży. Tu już nie będę zadawała pytań. Oddaję pani głos. Najwyżej będę dopytywać.
Może zacznijmy od tego, czym jest w ogóle niepełnosprawność, ponieważ ocena stanu zdrowia to nie jest tylko jakby niepełnosprawność, tylko niepełnosprawnością jest przede wszystkim ograniczenia w funkcjonowaniu tej osoby w życiu codziennym. Czyli jakie trudności doświadcza osoba, która została dotknięta jakąś chorobą w codziennym życiu. Czyli czy wymaga pomocy w jakiejś pielęgnacji, opiece, czy tylko wsparcia w prowadzeniu na przykład gospodarstwa domowego, czy też już nie może podjąć zatrudnienia, potrzebuje zmiany pewnego rodzaju pracy na inną, bardziej dostosowaną do jego potrzeb, do możliwości. Osoby, która no, chce funkcjonować zupełnie samodzielnie, ale ma jakieś ograniczenia tylko w tym funkcjonowaniu i wtedy możemy zaopatrzyć tę osobę w jakieś środki ortopedyczne, sprzęt, który pomaga na przykład w zdobyciu tej niezależności w codziennym funkcjonowaniu. Dzieci orzekamy z zaliczeniem albo do osób niepełnosprawnych, albo wydajemy orzeczenia o braku niepełnosprawności. Natomiast w przypadku już osób dorosłych po 16 roku życia zaliczamy stopnie lekki, umiarkowany bądź znaczny.
Zostajemy przy dzieciach i młodzieży, czyli do 16 roku życia. Kto wnioskuje o orzeczenie o niepełnosprawności?
W przypadku dzieci do 16 roku życia wnioskuje przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic. Natomiast jeżeli kończymy ten 16 rok życia, między 16 a 18 rokiem życia również występuje z wnioskiem rodzic. Przedstawiciel ustawowy dziecka, czyli no, z reguły jest to rodzic.
Tutaj chciałam jakby dopytać, bo rodzic składa wniosek, ale musi ten wniosek być chyba poparty jakąś opinią lekarską, lekarza prowadzącego.
Do wniosku w sprawie ustalenia niepełnosprawności, zarówno jak i stopnia niepełnosprawności, trzeba dołączyć dokumentację medyczną. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia plus przebieg choroby, jednostki chorobowej, która odzwierciedla nasze aktualne funkcjonowanie. Czyli to, co mamy u specjalisty, najważniejsze jest, tak? Lekarz rodzinny, no w tej chwili też czasem pełni rolę zastępczą specjalisty, ale głównie chodzi o taką dokumentację istotną dla oceny stanu zdrowia.
Czyli bardziej jest wskazane, bo o to pytają rodzice, czy może być to zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, czy lepiej od specjalisty. Jak do mnie nieraz się ktoś z tym wracał z takim pytaniem, to zawsze mówiłam, że lepiej będzie, jeśli będzie to z poradni specjalistycznej.
Jeżeli jest taka możliwość,
tak, jeśli, jeżeli jest możliwość
nie ma trudności w dostępie, to jak najbardziej lekarz specjalista. lista, ale ważna jest ta dokumentacja, historia choroby.
Tak, historia choroby tak. Też.
Więc jeżeli lekarz rodzinny jest, łatwiej jest dostęp do niego, czy mamy taką możliwość blisko nas miejsca zamieszkania, to oczywiście lekarz rodzinny jak najbardziej może zaświadczenie takowe wypełnić.
Dobrze, wszystko zostało u Państwa złożone i będzie zespół orzekający. Z ilu osób i jakich osób składa się taki zespół orzekający?
Zespół jest co najmniej dwuosobowy, czyli mamy lekarza przewodniczącego składu orzekającego oraz pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, pedagoga, psychologa. To jest ten drugi członek składu orzekającego. Podejmują decyzję dwuosobowo. Taka sama ważność jest tych osób w orzekaniu o niepełnosprawności czy o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli się któryś z nich nie zgadza, mogą złożyć zdanie odrębne, ale podejmują ostateczną decyzję wspólnie razem.
No tak, a jak mają te zdania odrębne, to łatwa to jest potem decyzja?
No muszą się nawzajem przekonać. Zawsze jest taka szala, tak? I tutaj któryś z argumentów przeważa. Na pewno decyzję taką ostateczną, ważniejszą tutaj jakby w ważeniu na tej wadze ma lekarz, ale oczywiście pozostałe osoby jak najbardziej też decydują o tym, jaki tu może być stopień, czy może być, jaka może być niepełnosprawność w przypadku dzieci, czy będzie, czy nie.
A to zapytam w tym okresie właśnie do 16 roku życia, czy tym lekarzem, który jest w tym zespole, jest lekarz pediatra?
Tak, w naszym zespole
zawsze,
jest
tak?
Lekarz pediatra. Raczej lekarze, powiedzmy ci, którzy orzekają dorosłe osoby, niechętnie ze względu na inność postępowania. Tak. Tak? Tutaj raczej jest lekarz pediatra.
Tak, to myślę, że to jest ważne i że to jest bardzo dobra jakby decyzja, prawda? Z jakimi schorzeniami najczęściej składają rodzice wnioski o orzeczenie o niepełnosprawności?
Teraz bardzo dużo jest niestety młodzieży i dzieci z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Całościowe zaburzenia rozwojowe, czyli to jest autyzm, Asperger, zaburzenia zachowania i emocji. Jest tego, bym powiedziała, w 60%.
Pozostałe, jakie metaboliczne choroby też.
Tak, cukrzyca.
Neurologicznych
nie jest tak dużo. Nie. No niestety zdarzają się te takie trudne sytuacje, nowotwory, tak? To skorzenie onkologiczne.
Ruchowe też jakieś.
Na szczęście już nie jest tego tak dużo.
I proszę powiedzieć najczęściej, na jaki okres przyznawane jest orzeczenie, bo to jest też nieraz taka uwaga rodziców. Spotykałam się z tym, że jest schorzenie, które w żaden sposób nie rokuje dobrze, że ono będzie, nie będzie specjalnie lepiej, a nie dostają rodzice do 16 roku życia, tylko dostają na przykład na 2 lata czy 3.
Jeżeli jest pełna dokumentacja medyczna i wiadomo, że nie ma rokowania, to lekarz przychyla się do tego, aby orzeczenie było wydane do 16 roku życia. No takie tu standardowe, to zespół na przykład Downa, tak? To są takie schorzenia, które zostały też jakby wpisane w taką listę, która mówi o tym, że tutaj schorzenie rzadkie, tak, należy, jeżeli jest to udokumentowane, to uznać to do 16 roku życia. Także przychylają się. Natomiast jeżeli jest diagnoza niepewna, czy w trakcie diagnozy, to wtedy na krótszy przyznajemy, bo może lekarz wydać orzeczenie o braku, ale widzi, że jest to w jakim idzie kierunku, więc zaliczamy wtedy na ten krótszy okres czasu do uzyskania pełnej diagnozy. Najkrócej na rok czasu.
Czy zdarza się tak, że właśnie w tej grupie wiekowej do 16 roku życia nie będzie orzeczenia o nim?
Bardzo rzadko, wtedy kiedy po prostu nie ma dokumentacji albo jest w trakcie diagnostyki.
Rozumiem. To myślę, że sprawy dotyczące tych dzieci, tej grupy do 16 roku życia, chyba wszystko przekazałyśmy, prawda? Przekazała pani.
Tak.
Tak?
Tak.
Drodzy słuchacze, mówimy dzisiaj o orzekaniu, o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i teraz właśnie będziemy mówić o tej grupie powyżej 16 roku życia. Już tu zostało powiedziane, że między 16 a 18 rokiem życia wniosek o takie orzeczenie, o wydanie, stwierdzenie takiego orzeczenia, wniosek wypełnia, podpisuje rodzic. Po 18 roku życia już musi to zrobić osoba, której to dotyczy. No i oddaję głos, jak to jest po 16 roku życia. Jeszcze raz proszę przypomnieć te stopnie niepełnosprawności, jeśli mogę.
Tak, no wnioskujemy wtedy o stopień niepełnosprawności, czyli już mamy lekki, który odpowiada temu staremu nazewnictwu, które może bardziej bliższe słuchaczom, starszym, to jest trzecia grupa inwalidzka, jakby na dawne tłumaczenie. Potem mamy umiarkowany, to jest druga grupa inwalidzka, no i znaczny, to jest ta najwyższa, pierwsza grupa inwalidzka.
To ja pozwolę sobie przerwać, bo właśnie te odnośniki, że pierwsza, druga, trzecia, ale czy kiedyś też te grupy orzekał taki zespół, czy one były gdzie indziej orzekane?
One były zlokalizowane przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Właśnie. I teraz nieraz właśnie takie są te niuanse, bo ja nawet mam takie końcowe pytanie, jaka jest różnica w tej chwili między orzekaniem powiatowego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności, a orzekaniem w ZUS-ie, bo teraz ZUS też ma jakieś swoje orzecznictwo.
Tak, orzecznictwo, które określa zdolność do pracy, dlatego nasze orzekanie jest przede wszystkim funkcjonowaniem społecznym, czyli jak to naruszenie sprawności organizmu, jakie spowodowało skutki funkcjonowania, czyli
społecznym.
Tak. Jak ja sobie radzę jako mama, jak ja sobie radzę jako dziecko, jak funkcjonuję w takim codzienności, czy wymagam pomocy, wsparcia, czy już opieki, bo jestem niezdolna do samodzielnej egzystencji. Natomiast ZUS skupia się na pracy. Czy ja jestem zdolna do pracy, bo może być tak, że nasze orzeczenie będzie aż znaczny stopień, a w ZUS-ie, no przy tym, co ta osoba potrafi, czyli jakie ma wykształcenie, może być tylko częściowa niezdolność, bo możemy wykonywać pracę, będąc na wózku inwalidzkim, jako osoba wykształcona, pracująca umysłowo, kolokwialnie. Tak?
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Myślę, że ono jest bardzo cenne dla naszych słuchaczy. No to wracam do tego orzekania po 16 roku życia. Już wiemy, że są stopnie niepełnosprawności. Czy zespół orzekający jest taki sam? Czy zmienia się tutaj coś? Proszę powiedzieć o tym.
Skład orzekający jest wtedy inny, ze względu na to, że no mamy już osoby, które skończyły 16 lat, czyli są to osoby uznawane dla nas jako osoby dorosłe. Na pewno nie jest w składzie orzekający pediatra, nie orzeka takich osób, tak? Tylko już osoby, lekarze, odpowiedni do danego schorzenia. Tu już jest więcej specjalizacji. Na pewno dzielimy na zdrowie psychiczne, wskazania takie neurologiczne oddzielnie, tak? Także staramy się tutaj już bardziej specjalizację w przypadku orzekania, w przypadku składu orzekającego.
Tak, raczej jest, że lekarze specjaliści są w tych
zespołach? Raczej tak. Staramy się, żeby, no, jeżeli jest taka możliwość, oczywiście.
Tak, jeżeli jest możliwość, no tak, właśnie. Częściej jest ta możliwość?
Jest, tak. No i idziemy w takim kierunku. Na pewno jest tak, że członkowie składu orzekającego są, jakby mają certyfikaty zdobyte do orzekania, więc oni nie diagnozują u nas schorzenia, tylko o co zostali przeszkoleni, oceniają tą sprawność organizmu. Proszę pamiętać, że to nie jest diagnostyka, nie?
Właśnie tak, rozmawiałam właśnie z kimś i ktoś taki trochę zarzut zrobił, że nie zawsze są lekarze specjaliści. Ja mówię, no tak, ale lekarze specjaliści muszą diagnozować, leczyć, a tutaj to wyjaśnienie pani jest bardzo, bardzo istotne. Oprócz lekarza, kto jest w zespole?
Wtedy jest pracownik socjalny, psycholog albo doradca zawodowy. Już pedagog, tu występuje raczej tylko w tej grupie między 16 a 18 rokiem życia, czy też do ukończenia szkoły przez daną osobę, bo mamy, tutaj trzeba pamiętać, jeszcze cały czas...
Jeszcze uczniowie.
I studenci też są.
A pracownik socjalny to jest pracownik socjalny związany z MOPS-em w danym mieście, czy to jest jak...
Nie, to są osoby, które mają wykształcenie pracownika socjalnego. Tu akurat nie ma znaczenia, czy pracują jeszcze dodatkowo w ośrodkach pomocy społecznej.
No dobrze. I teraz jest wydane orzeczenie... Pacjent, tak to nazwijmy, czy osoba wnioskująca, prawda, nie zgadza się z orzeczeniem. Jest na przykład orzeczenie w stopniu lekkim, a nie zgadzają się osoby i odwołują się do powiatowego zespołu, czy już do wojewódzkiego od razu, jak to jest, czy drogą służbową? Proszę.
To jest postępowanie dwuinstancyjne, czyli my jesteśmy jako pierwsza instancja. Jeżeli się z czymś nie zgadzamy, składamy odwołanie. Odwołanie składamy do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Poznaniu, ale za naszym pośrednictwem kierownictwo, ponieważ my możemy jeszcze zmienić. Dlatego to się składa do nas i to ma taki cel, że lekarz, no może rzeczywiście, czy pracownik socjalny, czy doradca zawodowy przejrzą te dokumenty ponownie, może ktoś dołączy ewentualnie jeszcze jakieś inne, no w trakcie na przykład właśnie diagnostyki, dokument medyczny i wówczas to zmieniamy. Jeśli nie, to wtedy wysyłamy odwołanie wraz z dokumentami do Poznania. Proszę pamiętać, że odwołanie nie ma jakiejś szczególnej formy, ale nie trzeba nawet uzasadniać, ale wskazane by było. Więc piszemy w tym odwołaniu, z czym się nie zgadzamy, jasno określając.
Z konkretnym punktem,
tak,
prawda? Tak,
może napisać, nie zgadzam się ze stopniem, nie zgadzam się z punktem 7, z punktem 8 orzeczenia. Naprawdę konkretnie opowiedzieć się, a uzasadnienie, no takie, jakie jest, jakie my czujemy. Nie trzeba żadnych tu prawników, radców, prosto, tak jak czujemy, to napisać.
Tak, ja też zawsze mówię osobom, jeśli się odwołują, to nie potrzeba żadnych, powiedziała pani o prawnikach, bo nieraz tak się słyszy, że prawnik jest to włączony, a to zawsze mówię, tak jak jest w życiu, proszę napisać to, co jest rzeczywistym problemem. A proszę mi powiedzieć, czy często zmieniane jest to orzeczenie na miejscu, czy zawsze, czy w większości, no pewnie wysyłacie państwo do wojewódzkiego, ale zdarzają się takie rzeczy.
Zdarzają się zmiany, zdarzają się. Dlatego tu jest ważne to, żebyśmy uzasadniali to funkcjonowanie, dlatego to jest istotne, prawnik nie wyczuje nas. Natomiast my piszemy, jak my funkcjonujemy w życiu codziennym. I to jest, bo proszę pamiętać, że orzeczenie o niepełnosprawności to jest moje funkcjonowanie i tylko ja to potrafię opisać, jak ja funkcjonuję, ewentualnie osoba, która mną się opiekuje. Jeżeli jestem całkowicie zależna i wymagam opieki drugiej osoby, no to wtedy ta opiekująca się osoba widzi na co dzień mnie i wiesz, czym ja mam problem.
A bywa nieraz tak, że ktoś ma orzeczenie, powiedzmy, taki zrobię przykład, między 16 a 18 rokiem życia dostaje stopień umiarkowany, po 18 roku życia otrzymuje stopień lekki. Taka troszkę no, niekonsekwencja w przypadku, bo są to z reguły no, choroby przewlekłe, choroby nieuleczalne.
Bywa tak, że przyznaje się to orzeczenie też ze względu właśnie, tak jak dla dzieci do 16 roku życia, jest łagodniejsze spojrzenie. Po tym 16, żeby też ten rodzic miał takie możliwości, przyznaje się tak do 18 roku życia i potem patrzy się, jak się funkcjonuje. To jest taka nagroda i kara. Nagroda dla rodzica, który się stara, tak, dba o dziecko, no i potem ono dobrze funkcjonuje.
Dlatego, że się rodzic stara.
Tak.
I za to zostaje jakby, no tak nazwijmy to.
Ukarany.
Tak, no bo to niewątpliwie jeszcze jest sprawa, że za tym orzeczeniem idzie jakieś wsparcie finansowe dla rodziców. Dla niektórych jest ono bardzo istotne.
Tak, i teraz to są ogromne zmiany, które się pojawiły w świadczeniach, zwłaszcza dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego. Bo trzeba pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2024 możemy pracować. Możemy my jako rodzic pełnić właśnie tą aktywność zawodową, która no, jest wskazana też dla takiego rodzica, żeby on czuł się potrzebny także jako i spełniał
społecznie,
i realizował się
zawodowo. Tak.
Stąd też no, to świadczenie pielęgnacyjne jest takie tutaj, taką daje możliwość. Że
czyli może rodzic pracować i otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne w pełnej kwocie.
Tak, niezależnie od tego, jakie ma dochody, czy pobiera emeryturę, czy jest rolnikiem i ma jakąś działalność rolniczą. Nie ma tutaj znaczenia, tak?
Czyli to są takie to jest ten plus. Konkretne zmiany.
Tak? Też pojawiło się nowa rzecz, jak świadczenie wspierające.
To ja, proszę zatrzymam tutaj panią, ponieważ chciałam się dzisiaj skupić głównie na tych orzeczeniach, a w następnym programie będę, myślę, gościła kogoś z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i myślę, że panie wtedy nam wyjaśnią, co idzie za tym orzeczeniem, jaka pomoc państwa idzie za orzeczeniem, jak można korzystać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, tak zwanego PFRON-u, a jest dużo projektów, dużo programów i można z nich korzystać. Proszę Panią, co jeszcze powinniśmy powiedzieć? O co rodzice nieraz dopytują? No, przychodzą do Państwa, prawda? Dopytują o jakieś rzeczy. Czy jeszcze coś jest? O czym nie powiedziałyśmy? Nie powiedziała Pani. Tak się zastanawiam tutaj też ze swoim doświadczeniem. O tym ZUS-ie miałam na końcu bezwzględnie. O ZUS-ie, ale to już jest wyjaśnione.
Głównie dopytują się o te ulgi i uprawnienia, które przysługują z tego tytułu, bo mamy osobę wokół siebie, która jest niepełnosprawna. Rzeczywiście brakuje może takiego miejsca, w którym można byłoby dowiedzieć się wszystkiego, co dotyczy, czyli osoby z niepełnosprawnością. To też, jak dotyczy też osób, które nagle stają się niepełnosprawne, czyli osoby starsze. Pojawia się kłopot, dostajemy niepełnosprawność. I co wtedy, co nam przysługuje, gdzie możemy co załatwić. Tu są takie trudności. No my niestety nie jesteśmy w stanie Państwu we wszystkim i w każdym zakresie pomóc. Staramy się, ale no jest to też nasze ograniczenie takie no, w funkcjonowaniu po prostu codziennie, w realizacji zupełnie innych zadań.
A proszę powiedzieć, żeby otrzymać kartę parkingową, to nie jest istotne, jaki jest stopień niepełnosprawności.
Żeby uzyskać kartę parkingową, trzeba mieć znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności co najmniej. Ze wskazaniami w punkcie 8 do karty parkingowej, czyli musimy spełniać pewne przesłanki też. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jeszcze warunkiem jest to, że musi być to schorzenie neurologiczne, narządu wzroku, schorzenia kardiologiczne z układu krążenia, tak, i narząd wzroku.
A proszę powiedzieć, czy wydajecie Państwo jakieś zaświadczenie, jakąś legitymację osoby niepełnosprawnej, bo korzystając z różnych form pomocy nieraz trzeba się okazywać jakimś dokumentem.
Tak, to jest taki dokument, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność. I rzeczywiście jest wiele instytucji, które wymagają właśnie legitymacji. I my, w nas wniosek takiej osoby, osoby zainteresowanej, możemy taką legitymację wystawić. Znaczy wystawia to w zasadzie Warszawa, tam biuro pełnomocnika, ale za naszym pośrednictwem.
No tak, bo nieraz skorzystają z przejazdów, na przykład PKP, zniżki, prawda? No w Kaliszu w tej chwili jest bezpłatna komunikacja, ale no, kiedy nie było, no to też no, trzeba ten dokument mieć. I zawsze wiem, że dzieci, no moje dzieci z cukrzycą, tak powiem, bo z tym byłam najbardziej związana, no ten dokument niepełnosprawności nosiły przy sobie. No, wygodniejsza jest.
Tak. Poza tym też wymagana jest w niektórych miejscach właśnie nie orzeczenie, a legitymacja, co też w zasadzie być nie powinno.
No to tak, to jest takie...
Tak, tak, wymuszenie trochę.
Wymuszenie, tak, bo jedno i drugie tak świadczy o jednym, że jest to dziecko niepełnosprawne.
Zgadza się.
Jeszcze tak teraz zrodziło mi się takie pytanie, kiedy składać wniosek, jeśli na przykład mamy orzeczenie do końca jakiegoś miesiąca. Czy dużo wcześniej trzeba ten wniosek składać, czy nieraz ktoś zapomni, troszeczkę się spóźnia z wnioskiem? Jak to wygląda?
Najlepiej jest złożyć wniosek 2 miesiące przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia. Tego względu, że my w oparciu o ten moment złożenia tego wniosku możemy wystawić zaświadczenie potwierdzające fakt złożenia wniosku i wydłużające okres ważności poprzedniego orzeczenia. Czyli jeżeli mamy orzeczenie ważne do 31 maja, możemy teraz, w tej chwili, w kwietniu już go złożyć i my jako urząd wydamy zaświadczenie, które będzie mówiło o tym, że to orzeczenie jest ważne do momentu uzyskania nowego orzeczenia, najdłużej na pół roku jeszcze ważność zachowuje. Czyli w razie, gdy to jest takie zabezpieczenie tych uprawnień, tego świadczenia.
Taka płynność.
Taka płynność. Czyli na przykład, jeżeli ze względów na, no nie wiem, Państwo gdzieś wyjedziecie, jest rehabilitacja, macie jakieś wyznaczone terminy lekarskie i nie stawicie się na komisję wyznaczoną w czerwcu, to dalej będzie to świadczenie jakiekolwiek wypłacane do momentu uzyskania nowego. Jeszcze przez pół roku nawet można, tak? Wydłużyć sobie ten czas spokojny taki, tak zwany, tak? Także to jest takie zabezpieczenie tych uprawnień, które wynikają z niepełnosprawności, mimo że upływa to orzeczenie, dalej będzie to wszystko przysługiwało.
A co się stanie, jeśli ktoś złoży wniosek po tym, jak skończy się termin tego, na przykład no, 2 tygodnie się spóźnił, zobaczył dopiero, że prawda, że ma orzeczenie nieważne.
No niestety, takiego zaświadczenia nie otrzyma. Tak samo nie może założyć za wcześnie, czyli nie może 3 miesiące przed i nie może po upływie tego terminu.
No dobrze, nie otrzyma takiego zaświadczenia, ale jeśli w ciągu jakiegoś tam miesiąca będzie stanie na komisji, to dostanie to orzeczenie jakby wstecz, żeby była ciągłość, czy na przykład ma przerwę w wypłaceniu świadczenia 2 miesiące.
No, dostanie wyrównanie, jeżeli chodzi o świadczenie.
Tak, czyli jakby to, tą pomoc dostanie, tylko z poślizgiem czasowym.
Tak, dokładnie tak.
Dobrze. Dobrze, pani przewodnicząca, tak, bo jest pani przewodniczącą zespołu do spraw, powiatowego zespołu do spraw osób niepełnosprawnych. Czy jeszcze coś należałoby naszym słuchaczom powiedzieć, czy bo ja tak, według mnie temat jest wyczerpany.
Zgadza się.
Tak. Dobrze. Wobec tego bardzo pani dziękuję za wszelkie informacje, za to, że zechciała pani być tutaj i w studiu Radia Rodzina i nagrać ten program dla państwa. Ja również państwu dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję pani.
Dziękuję, dużo zdrowia życzę.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.